W zbliżeniach bardzo serdecznie witam Wojtka Malajkata.
Dzień dobry.
Mogę przejść do tytułów.
No ja właśnie nie wiem, czy to jest konieczne, ale no, wiesz, ty decydujesz.
Dziennikarska solidność tego wymaga. Dyrektora Teatru Współczesnego. Hmm. A w ogóle to profesora, doktora habilitowanego sztuki aktorskiej.
Tak.
8-letni były rektor Akademii Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych.
Nie, Akademii Teatralnej, tak.
Co jeszcze mogę wymienić?
Może dość.
Nie no, serdecznie gratuluję, szczególnie tego tytułu dyrektora Teatru Współczesnego, bo to jednak wspaniałe znaleźć się w tym teatrze, choć oczywiście też wielka odpowiedzialność.
No tak, zważywszy na tradycję, która tam jest właściwie, unosi się w powietrzu. Akser, Englert, a tu nagle o.
Taki Malajkat.
Taki Malajkat.
Co to w Syrenie był dyrektorem.
Co to był w Syrenie dyrektorem, tak.
Ale w Syrenie też wystawiałeś bardzo klasyczny repertuar.
Tak, i dramatyczny, nie tylko ten, który zawsze kojarzył z Syreną, tak. Stąd być może rodzaj zaufania w tym miejscu u komisji, która mnie egzaminowała i sprawdzała moje kompetencje.
No tak, bo w oczach komisji to byłeś jednak aktorem średniego pokolenia, czy...
Chyba już takiego
zaawansowanego. Ja przeczytałam taką notatkę o tobie. Chociaż ty mówisz, że jesteś starszym panem w wywiadach, to ja przeczytałam z zadowoleniem, że jesteś aktorem średniego pokolenia.
Nadal, tak?
Tak.
Ktoś czegoś,
nie wiem,
ktoś coś przegapił.
To się liczy.
Właśnie. Moim zdaniem ktoś przegapił pewne granice.
Ale nie czujesz się starszym panem.
Nie, nie, nie. Czasem dla zmyły mówię, że jestem już starym człowiekiem, a żeby podsycić
ciekawość
i podnieść ten wywiad. I podnieść temperaturę rozmowy. Tak.
To chciałam zapytać o ten konkurs, bo ja wiem, jako osoba, która czyta trochę o teatrze, że są takie konkursy. Ale nie bardzo wiem, jak one wyglądają. Wiem, że było 10 kontestantów, że było coś w rodzaju rady czy jury. I co? Czym się musiałeś wykazać? Czy pisałeś jakąś dysertację, czy wystarczyło?
Nie, nie. Trzeba było napisać rodzaj programu tego, jak sobie to wyobrażam. Konstruując go, musiałem zadbać o pewną atrakcyjność, bo myślę, że moi konkurenci postarali się o równie ciekawe propozycje. Taki program zawiera nie tylko kilka nazwisk, z którymi chciałbym nawiązać współpracę realizatorów, ale również pewną koncepcję. Siłą rzeczy w Teatrze Współczesnym ona musiała się jakoś wpisać w to, co tam się działo, aczkolwiek to nie jest warunek, a nawet tego tak nie traktowałem. Wolałem mieć rodzaj autorskiego pomysłu niż jechać siłą inercji tego, co tam się działo. A nie ukryłem, że to, co się działo, było bardzo ważne i wspaniałe.
To jedna z najważniejszych scen polskich, najwspanialsze nazwiska. Już wspomniałeś o Erwinie Akserze i Macieju Englercie, no ale też aktorzy. Ja tylko chcę zapytać, czy Maja Komorowska dalej będzie w Bekecie?
Tu mamy parę uwarunkowań.
Ja wyczekuję.
Tak, ale no, ponieważ nie gra tego sama, gra to z Wiesławem Komasą, który teraz przechodzi trudniejszy okres. Wszyscy chcielibyśmy, żeby Beckett wrócił i żeby się to odbywało. Nadal wszystko czeka. Tak. Maja Komorowska jest nadal członkinią zespołu, tak jak Marta Lipińska, bo wiem, że ludzie bardzo często o to pytają, czy zmiana, która nastąpiła.
To z tego takiego pierwotnego, prawda, zespołu jest Marta Lipińska i...
Krzysztof Wakuliński, Maja Komorowska, Leon Harewicz, tu są aktorki i aktorzy, którzy no, od dawna są w tym zespole i nie mam zamiaru tracić tego kontaktu.
Ale ty mówisz o tym, że to będzie teatr mieszczański w takim bardzo pozytywnym
tak,
tego
ja słowa. Się w ogóle nie brzydzę tego słowa. Wiem, że ono potrafi brzmieć pejoratywnie, a jakoś haniebnie dla realizatorów, twórców. Nie, ja uważam, że teatr w ogóle jest jakby z założenia powinien być mieszczański, czyli taki, który trafi do gustów i do wyobraźni i do oczekiwań większości z nas, a większość z nas jest mieszczanami. Cokolwiek by to nie znaczyło, ja bym chciał, żeby w teatrze współczesnym ludzie przyszli po rozrywkę, po wzruszenie, po refleksję i tyle. No to, i chcę to proponować za pomocą wspaniałego aktorstwa moich koleżanek i kolegów, za pomocą świetnej reżyserii, która nie jest postmodernistyczna, którego to postmodernizmu w ogóle nie oceniam. Uważam, że jest nam potrzebny. Każda różnorodność w sztuce jest niezwykle ważna, ale to miejsce do zagospodarowania, które ja sobie tam upatrzyłem, jest tak duże, że nie muszę sięgać po modernistyczne środki wyrazu i przekazu. Mój kontakt wieloletni z Jerzym Grzegorzewskim powoduje to, że ja w sztuce szukam niejednoznaczności, nienawidzę banału i letniości. Moim zdaniem to jest świetna recepta na teatr.
Ale teatr mieszczański to nie musisz się tłumaczyć, bo jednak się rozwinął w XVIII wieku do połowy XIX. Przedstawiciele to byli między innymi Didier i najwspanialsze klasyczne nazwisko, nazwiska. A kiedyś wydaje mi się, że takimi pierwszymi przejawami tego trendu to byli Molière i tak, to jest niesłychanie.
Od Szekspira, w którego rzucali pomidorami mieszczanie i no powiedzmy mieszczki.
Czyli nie wstydźmy się tego.
Nie, ja się celowo to mówię właśnie z dumą jakąś i z pełnym poczuciem tego, że używam słowa mieszczański, mieszczaństwo jako część mojego programu, tak.
I to wynika z twojego wieloletniego doświadczenia jako aktor i reżyser teatralny, za co oczywiście całe życie jesteś nagradzany i tak jak czytałam twój życiorys, biografię zawodową, to naprawdę mało jest aktorów, którzy mają aż tyle wspaniałych tytułów za grę teatralną.
No, miło słyszeć i ja już nie pamiętam, że jest ich aż tyle. No ale no, pewnie były ważne w pewnym momencie dla mnie i nadal są. Nie robię z tego jakiegoś halo.
Ja wiem, ty w ogóle z niczego nie robisz halo, więc ja ci może będę przypominała.
Proszę właśnie, tak.
Jakie są twoje osiągnięcia. Ale wracając do teatru mieszczańskiego, czyli we współczesności jak ty widzisz ten teatr? Co on ma dać?
On ma dać emocje. Mhm. Nie może być letni. On ma wzruszyć, rozśmieszyć, ma i właśnie spowodować namysł. Bez poniesienia kosztów, mówię to swoim studentkom i studentom od wielu lat, bez poniesienia kosztów realizatorskich, aktorki i aktorzy za pomocą emocji, wyobraźni, wysiłku fizycznego, realizatorzy, scenografowie, kostiumolodzy, reżyserzy za pomocą wysiłku intelektualnego. Wszyscy muszą ponieść maksymalne koszty. Jak one zostaną poniesione...
To brzmi groźnie.
Nie, nie, nie. I oczywiście bezpieczne. te koszty.
Wieczne,
ma.
Tak. Dla zdrowia.
Dla zdrowia przede wszystkim twórców, bo bywa tak, że właśnie znamy to, już ta dyskusja od pewnego czasu trwa, że realizatorzy czasem wymagają poświęcenia, które graniczy z samospaleniem. Moim zdaniem to zupełnie nie o to, w każdym razie nie w moim teatrze chodzi. Koszty, które spowodują to, że publiczność to doceni i poniesie podobne. Siedząc na widowni, publiczność też musi zostać zaangażowana maksymalnie w opowieść, którą im proponujemy, rozmowę.
Ale Beckett będzie.
Jasne. Beckett, Szekspir.
Wszystkie sztuki, które są tobie bliskie, bo jednak ty miałeś chyba najbardziej spektakularny debiut jako młody aktor tuż po studiach. Od razu wszedłeś w ten klasyczny, wspaniały repertuar. No i współpraca z Jerzym Grzegorzewskim, twoim mentorem wieloletnia, nadała ci dodatkowej szlachetności. Ja wiem, że ty jesteś skromnym człowiekiem.
Ja już będę tylko słuchał, nie będę mówił.
Tak, że wolisz, żeby to ktoś mówił. No ale tak było, no nie uciekniesz od tych wszystkich klasycznych ról, które były nagradzane właściwie od początku do teraz.
No tak, no i tu postawmy kropkę w tej sprawie. Natomiast ja nie zamierzam od tego uciekać, bo to jest mój teatr, to jest moja sztuka, to są moje poszukiwania i w Czechowie, i w Beckecie, i w Szekspirze, i w Molierze. Ja miałem to szczęście wielkie i w Wyspiańskim, i w Mickiewiczu, że ja właściwie chyba przez te wszystkie epoki sobie miałem okazję przejść i jako aktor, i jako reżyser.
I jako dyrektor.
To
przecież jako dyrektor Teatru Syrena, ty absolutnie nie stroniłeś od tej szlachetnej sztuki.
Nie, no,
starałeś się.
Jestem, jeśli już jakoś jest moment, żeby się czymś pochwalić, to jestem bardzo dumny, że zrobiłem Czarodziejską Górę Teatrze Syrena.
O której zawsze marzyłeś.
O której marzyłem.
Ale tak jak cię krytycy zawsze zagłaskiwali, zresztą słusznie, ci krytycy z twoich młodych lat to byli wspaniali, erudyci. I te krytyki były zawsze niesłychanie entuzjastyczne. Ty byłeś najlepszy, no, najgenialniejszy debiut i tak dalej. To jednak za tą Czarodziejską Górę w Teatrze Syrena dostały ci się takie lekkie.
Cięgi.
Lekkie drgnienia.
Tak, ale to nie tylko za to. Czasem mi się dostawało i za inne.
Nie czytałam.
Okej.
Okay. A za co?
No, aż też nie pamiętam. Dostało mi się na przykład za to, że wziąłem udział w reklamie funduszu emerytalnego bodaj.
Jako młody człowiek?
Jako młody człowiek, ale już Hamlet.
I no jak 23 lata miałeś, to zagrałeś Hamleta.
I od jednego z, no,
z wybitnych krytyków?
Aktorów.
Aktorów.
Dostałem recenzję, która polegała na tym, przede wszystkim oceniała, co uważam za błąd tak naprawdę w recenzji. Recenzja powinna powstać z miłości i nie powinna być ocenna, tylko krytyczna.
Tak, ale to były pewnie lata 80.
Tak, no i jak Hamlet może być Hamletem i reklamować fundusz i w ogóle zajmować się reklamą. I ja nawet chyba, no może nie w gazecie, ale odpowiedziałem.
Dobrze, że to nie był odkurzacz, bo jednak wielcy aktorzy również takie robili reklamy.
Tak,
wielcy.
I ketchup nawet się trafił niektórym.
Potem no straszna chłosta.
No tak. Ja wychodzę z założenia, że żadna praca nie hańbi. Tylko kradzież może być powodem do wstydu. Ja wtedy nic nie ukradłem. Pracowałem.
Zarobiłeś?
Zarobiłem.
Zresztą nakręcenie takiej reklamy to jest duży wysiłek. Też raz miałam przyjemność,
no to
że tak powiem.
My koledzy od reklamy.
Ja raz.
A ja też raz.
Tylko raz?
Chyba tak.
Aha, i tak długo te cięgi?
No nie, to tak chwilę trwało, a potem... Ale jednak chyba zabolało, skoro o tym mówię. No.
No ale przypominam ci, że może nie muszę przypominać, że jednak kabaret starszych panów, jak debiutował w telewizji, to tak przez rok były straszne cięgi.
No bo kabaret, tak? Jak
no
można?
Kabaret, jak można kabaret. Tak. Nieważne jaki tekst.
Podkasana muza. Tak. No tak, tak.
I to dość długo trwało, bo nawet jak zaczynałam robić Wieczór z Alicją, taki pierwszy talk show, to też długo było takie bardzo duże oburzenie, że taka szanowana dziennikarka robi coś takiego, co w Ameryce robią. I nawet jeden z krytyków mówił, że właściwie chce być Oprah Winfrey, a nie wiadomo, czy nie jestem. Zapomniał tylko, że ona ciemnoskóra.
No tak, żałosne. Moim zdaniem wszystko, co... nie mieści się w jakimś kanonie, który zaczynamy czcić, natychmiast powoduje jakiś rodzaj protestu głupawego, no ale tak to już jest.
Ale to minęło chyba, bo ty jako rektor przez 8 lat no miałeś do czynienia z młodymi aktorami, bardzo do nich zawsze emocjonalnie podchodziłeś, z wielką wrażliwością, także wiesz, co tacy młodzi aktorzy czują, jak czują kulturę, czego potrzebują?
No, wydaje mi się, że wiem. Pewnie jako stary człowiek już
nie
wszystko tak dociera do mnie. Tak, nie są być może tak otwarci, jak potrafią być między sobą. Tak, jako rektor chciałem dawać narzędzia. I chciałem, i to nie wiem, czy mi się udało, mam nadzieję, że tak, żeby to dawanie narzędzi, a potem z nich korzystanie było bezpieczne. Dlatego już wcześniej mówiłem o tym dzisiaj. Ja uważam, że nie ma najmniejszego powodu, żeby koszty, które ponosimy, były niebezpieczne. Żeby kojarzyły się albo w efekcie przynosiły choroby psychiczne, traumy, ale również i...
Pisze o przemocy, tak?
Tak.
Wobec studentów.
Studentów, aktorów i aktorki, potem przez reżyserów, reżyserki. Tak.
No tak, no ty zawsze miałeś bardzo dużo do powiedzenia na temat przemocy i przemocowości. I to był bardzo ważny głos, bo jednak rektora, który tyle lat współpracuje i nauczyciela przede wszystkim, i zawsze mnie ujmowała ta twoja wrażliwość na aktora, bo rozumiem, że to też trochę z tego wypływało, że podobne przypadki przeżyłeś. Wspominasz, że chociaż
tak,
jeden.
Tak. I one teraz, kiedy o tym mówię, kiedy próbuję to stosować sam jako nauczyciel i próbując wdrażać jako rektor, po prostu zdałem sobie sprawę, że to było przekroczenie. Wtedy, kiedy ono zaistniało, to myślałem sobie, że to tak ma być. Właśnie na tym to polega.
Na czym polega ta twoja, znaczy chłosta twojej osoby? Nie chcesz o tym mówić, ale przecież nie musimy nazwiskami rzucać.
Tak, no praca, którą wkładałem w żeby powiedzieć wiersz, no już mówmy teraz pewnym konkretem, bo inaczej nie zrozumiemy się. I według mnie ponosiłem wtedy koszty jakieś, nazwijmy to na razie kosztami, okazywały się nie tymi, których oczekiwał ode mnie nauczyciel. I żeby zachęcić mnie do wysiłku i kosztów, których on oczekiwał, udał się w sferę erotyczno-intymną.
Jego czy twoją?
W zakresie wyobraźni. Nie było żadnego kontaktu cielesnego. Natomiast nauczyciel proponował mi za pomocą różnych metafor i wskazówek przy wierszu Czechowa, żebym myślał o
seksie.
Tak.
Ale no, z kobietą? Czy?
Tak, z kobietą. I o kobiecie, tak. i o jej różnych częściach ciała i tak
czyli
dalej.
W detalu to określa.
W detal się, tak. I mnie to strasznie peszyło. Znaczy, to tak kompletnie nie kojarzyło mi się z tym, co według mnie w tym wierszu było istotne, że czułem niesmak, czułem skrępowanie, zażenowanie. W związku z tym nie było efektu oczekiwanego.
Przez pedagoga.
Tak, no bo się raczej zamykałem na te uwagi niż otwierałem. I do tej pory uważam, że nie ma powodu, żeby zmuszać. Oczywiście można różnych skojarzeń próbować, ale warto zadbać o to, żeby to sprawdzić po prostu, czy to jest jakaś droga, którą warto podążyć i ona przynosi efekt, czy nie.
Czyli ta szkoła, że żąda się od aktorów młodych tak zwanej grubej skóry, którą ty mówisz, że posiadasz, że już ją wygarbowano, to już jest passé?
Absolutnie tak. Absolutnie. Nie ma powodu, żeby komukolwiek garbować skórę, żeby ona była twarda, bo może nas coś spotkać w przyszłości, nie wiemy na kogo trafimy, na jaką realizatorkę, realizatora. No mam nadzieję, że od momentu, kiedy się za to zabrałem jako rektor, czyli od co najmniej 6 lat, 7. Ja to naprawdę w to głęboko wierzę, bo uważam, że to, czego teraz, o czym mówimy otwarcie w szkole, aktorki i aktorzy młodzi wynoszą potem do teatru. Wiem, że się czasem boją jeszcze powiedzieć stop. Nie, tędy nie możemy iść, ponieważ ja nie chcę tędy iść. No oczywiście też znam oponentów, którzy mówią, no ale stary, jak nie poniesiemy kosztów, jak się nie zdecydujesz na ryzyko, no to nic z tego nie będzie.
Tadeusz Łomnicki należy
na przykład. Ale ja uważam,
brutalnych że... nauczycieli, choć no, usprawiedliwiała go jego wielkość.
Nie usprawiedliwiała. Sorry, nie.
Ale pewnie sam był garbowany.
No a to nadal nie jest alibi.
To prawda. Czyli tolerancja i wrażliwość.
No empatia. Tak, absolutnie. No uważność.
Ale ty chyba raz popełniłeś ten grzech wobec studenta, to ty bardzo często do tego wracasz. W nielicznych wywiadach, których udzielasz, bo nie jesteś bardzo
rozmowny,
zaborczy w tej dziedzinie. Ciągle do tego wracasz. To cię bardzo boli.
I tak i nie. Raczej wracam do tego, żeby ukonkretnić i też unaocznić, na czym ten błąd polegał, bo ja go nie byłem świadomy. No bo jeszcze bo najgorsze oczywiście to jest świadomie łamać zasady i przekraczać i turbować ludzi. Często jest tak, że właśnie coś robimy, używamy jakiegoś autorskiego, niebezpieczne słowo, sposobu na dotarcie do wyobraźni i on się sprawdzał. On przynosił efekty. Mieliśmy wszyscy poczucie i satysfakcji i pewnego jakiegoś porozumienia. W jednym przypadku nie. I dowiedziałem się o tym wiele lat później, kiedy zacząłem tę rozmowę w ogóle głośną.
Ale ty po tym przypadku domyśliłeś się, że skrzywdziłeś tę wrażliwą duszę młodą i tak jak mówiłeś w wywiadach nawet zadzwoniłeś do tego młodziutkiego aktora.
No już nie był wtedy taki młodziutki, nie. Rozmawialiśmy o tym, padły słowa przeprosin i zrozumienia z jakiegoś, w każdym razie próby naszej wspólnej. Ale to nadal, skoro o tym mówię, to nadal znaczy, że to we mnie jest. I jeśli mówimy na przykład o garbowaniu skóry, to mi wygarbowało skórę. Dlatego jestem, myślę, dużo uważniejszy teraz. To ja bym wolał, żeby to tak nas garbowało życie.
Tak, ty bardzo często mówisz o uważności, jako twojej metodzie współpracy. Bardzo ważnej tak. metodzie. A to wziąłeś z buddyzmu, z taoizmu, czy z doświadczeń w literaturze?
Ja nie wiem, skąd ja to wziąłem.
Z dobrego serca. Może z empatii, wrażliwości po prostu.
Chyba prędzej tak, no, bo nie jestem wyznawcą żadnej takim jakimś żadnej religii fanatycznie. Myślę, że tak, że z jakiejś empatii, z jakiegoś poczucia sprawiedliwości, które dawali mi moi chyba rodzice, jakoś ją tam ukształtowali.
No na pewno, na pewno. I nie była to czarna szkoła wychowania, czarna niemiecka szkoła wychowania.
Nie.
Oddo.
Nie, no skoro...
Wykonanie.
No nie. A to dla tych, którzy tego być może nie rozumieją naszego teraz języka, tak, ja jestem półkrwiniemcem, mój tato był Niemcem.
I sprechen Sie?
Nie. Nein. Natomiast to nie była pruskie wychowanie. Nie, ja miałem świetnych rodziców i świetne dzieciństwo, wspaniałe.
Tak, często o tym wspominasz. Ale nie chciałabym zapomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Premierze, która też się dzieje teraz, o listach do M. To jest świeża premiera. Właściwie w dzisiejszym naszym spotkaniu to się zaczyna, bo chyba jutro będzie. My nagrywamy 5.
Okej, to 4, czyli wczoraj była premiera taka kinowa, uroczysta, no a od jutra, nie, od 7 już w kinach są
kopie. No bo ta uroczysta premiera, widziałam materiały, to ciebie chyba nie było na niej.
Byłem.
Byłeś.
No ale widocznie wtopiłem się w,
nie, widziałam
w tłum
plakat,
realizator.
Ale ty bardzo nie lubisz bywać na takich premierach.
Tak, to dlatego nie było mnie widać.
A co, nie chciałeś udzielić wypowiedzi? Nie wiem.
Nie, udzieliłem, nawet stanąłem na ściance.
Co? Ja niewłaściwy materiał.
Być może.
Obejrzałam. To jest fantastyczna komedia. I znowu, czy melo, komedia, czy jak ją gatunkowo zaklasyfikujemy, pisana przez świetnych scenarzystów o wielkim dowcipie, subtelnym, a jednocześnie delikatnym. Dlatego ta komedia romantyczna tak ujmuje wiele osób.
Pewnie też dlatego, że wzrusza. I to chyba po pierwszym odcinku, po pierwszej części, która mi się przytrafiła, to potem to była jednak pewna kategoria, to było pewne kryterium, które brałem pod uwagę, że scenariusz ma być właśnie dowcipnym, ale ma być zniuansowany, ma wzruszyć i ma rozśmieszyć.
A to blisko jesteś tego teatru, który uprawiałaś i uprawiasz cały czas.
Który chcę uprawiać.
Czyli ty chcesz patrzeć na świat w sposób romantyczny, ale też z humorem.
I też nie oderwany od rzeczywistości. Ja chcę patrzeć na ludzi. Myślę, że to jest taka sfera, którą wszyscy uwielbiamy obserwować, również w teatrze.
No, ty masz fantastyczne pole, bo pole do obserwacji, bo i jako aktor na scenie widzisz te pierwsze rzędy. Jan Englert bardzo dowcipnie opowiadał o pierwszych rzędach, że nawet widzi kolor butów tej pani w pierwszym rzędzie, a nawet jak je zdjęła. Popatrz, jak się rozdziela, prawda, ta uważność.
No tak, ale to jest wieloletnie doświadczenie pana profesora Englerta.
No ale ty jesteś starszym człowiekiem, więc...
No więc też udaje mi się już to zauważyć. Nie mogę powiedzieć, że znużenie, bo wolałbym takiego nie obserwować na twarzach mojej publiczności. Ale...
A jak się zachowuje taką świeżość artystyczną? Czy to dzięki mistrzom, którymi byłeś otoczony, dzięki wspaniałym emocjom, których doznajesz przez sztukę, przez...
Chyba bliżej tego drugiego, no bo oczywiście bardzo wiele rzeczy można podejrzeć, można się zafascynować, tak jak Markiem Walczewskim można było się... zafascynować, to mimo wszystko musi temu towarzyszyć gdzieś jakiś taki wewnętrzny żar. Mnie się nudzi, kiedy muszę zagrać Musiałbym, bo ja nawet chyba nie potrafię. Mam na koncie nawet chyba po 800 przedstawień tego samego tytułu.
Nikt nie ma na koncie tyle, co ty. Bo zacząłeś w wieku 23 lat.
Nie, ale zmierzam do tego, że na przykład zagraj to jeszcze raz sam z Gabrysią Kownacką. Zagraliśmy ponad 800 razy.
Jeden spektakl.
Tak, jeden tytuł. I ja no nie chcę się przechwalać, ale żadne przedstawienie nie było identyczne. Bo mnie się po prostu nudziłoby, gdybym miał identycznie, z identycznym zaangażowaniem, identycznymi emocjami nie przejść tę ścieżkę 800 razy, bym się po prostu zanudził na śmierć. Więc myślę, że to już jest moje, że ja potrzebuję cały czas życia w tym, co
robię. To w życiu takim prywatnym to może być groźne dla otoczenia, bo trzeba uważać, żebyś się nie zanudził na śmierć. Dla najbliższego otoczenia. Co za wyzwanie.
Tak.
A jednak potrafisz to no, delikatnie... Ale...
kontrolować.
Forsować.
I kontrolować. No, tak. No, bliskich nie skazuję na to, żeby cały czas byli w maksymalnym, ekstremalnym ruchu.
No wiem, pięknie mówisz o swojej rodzinie, ale jeszcze na chwilę list do M. Powiedziałeś, że to jest piękna, romantyczna bajka.
Tak.
I że wierzysz w świętego Mikołaja.
Tak, nawet właściwie co roku wybucha dyskusja między moimi dorosłymi już dziećmi, którzy...
Dalej wybucha, bo o to chciałam cię zapytać.
Tak, twardo twierdzą, że już go nie ma, a ja twardo utrzymuję, że jest święty Mikołaj. I...
Ale to tak twardo chyba, jak one miały 4-5 lat, to już były te argumenty.
Nie, moim zdaniem oni przestali wierzyć gdzieś koło... Jak mieli po 7 lat, tam Kacper...
Ale źle wypadłeś w tej roli?
No nie, no świat im zdradził te tajemnice. Mm-hmm. Nie wiem, dlaczego dorośli są tacy
świat,
beznadziejni.
Tak, wszystko obedrze.
Tak, i mówią nagle dzieciom, które cudownie w to wierzą, nagle mówią, bo to dorośli robią niestety im.
I szkoła.
No wszyscy, tak, że jego nie ma.
Czyli
jest,
to otoczenie jest,
jest.
Generalnie szkodliwe. Tak, ale skoro jest święty Mikołaj, w którego nie wierzą twoje mądre dzieci, to co jest w ogóle dalej? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest niebo? Gdzie jest życie po życiu?
Też ich pytam o to.
A ty jak wiesz? Już nie. Tata musi wiedzieć.
Nie wiem, ale udaję, że wiem. Udaję, że wiem. Nie, no trudna rozmowa na ten temat. Trzeba wierzyć w miłość. O, że tak już strasznie patetycznie i górnolotnie.
No nie jest to patetyczne ani górnolotne. To jest szczera prawda. Bo w sumie film Listy do M są o miłości, są o dobroci, są o romantyzmie. I to podane jeszcze w takiej lekkiej, dowcipnej, inteligentnej formie. Także to jest taki prezent dla ludzi przed świętami.
Wszystkie części kategorycznie utrzymują, że święty Mikołaj jest. Więc no, chociażby z tego powodu trzeba to oglądać.
A twoja postać budząca ogromne zainteresowanie, sympatię i nawet taką sympatię z niepokojem, jak ci będzie pomieszaną, Wojciech Kamiński, co się z nim dzieje?
Wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo...
Ale mówiłeś, że coś
chcemy, żeby...
takiego przełomowego się dzieje.
No jest. To jest część, w której Wojciechowi scenarzyści dali przygody, które muszą postawić go przed ekstremalnym wyborem. Hamletowskim. Mhm. Być albo nie
no.
być.
Tak?
Tak.
Hamleta grałeś fantastycznie. To pomogło ale w odtworzeniu
cudowną
tej
recenzję
postaci?
Wczoraj usłyszałem już po wyjściu z kina. Pan podszedł, ucieszył się na mój widok i powiedział: mistrz melancholii. Bo Wojciech taki właściwie od pierwszej części jest trochę w innym świecie, a takim, w który wierzy i chce, żeby inni w niego uwierzyli. No i tym razem też jestem trochę takim wyobcowanym.
Tak, trochę melancholijny, ale no, fascynujący w tej melancholii, bo wszyscy ci życzą, żebyś przestał być taki melancholijny.
No i tak, żebyś wreszcie coś dobrego.
Tak, jakiś taki przebłysk szczęścia. No chociaż powiedz, czy przebłysk szczęścia. Możesz już, bo premiera była.
Przebłysk jest.
Jest.
Jest przebłysk.
Taki skromny przebłysk? Taki elektryzujący przebłysk.
To już jest pytanie i prośba być może do autorów scenariusza, bo oni tak trochę dają nadzieję, a trochę ją tak ograniczają.
No ale podtrzymują ciekawość widza. Teraz widzowie będą czekali na siódmą serię.
No ale podobno już nie ma.
Nie będzie?
Nie będzie kontynuacji, ale kto to wie? Tego oczywiście nie wiemy.
W mediach to mało kto nie, wie, co będzie.
Mogę tylko powiedzieć, że nikt nie umarł w tym odcinku. Więc nadzieja na to, że jeszcze się spotkamy.
Twoja postać najbardziej chyliła się. Kurwa.
No właśnie.
Czyli jeszcze wyszedłeś żywy z tego.
Wszyscy żyją, tak. Mhm. Chociaż jest sugestia, żeby jeden z bohaterów już nie.
No dobrze, nie, zachowajmy tę odrobinę tajemniczości. Chciałam zapytać, jakie ty bajki czytałeś, jak byłeś dzieckiem? Skoro mówimy o pięknej baśni, w której jest samo dobro.
No to tak, to będzie trochę banalne, co teraz powiem, bo to rzeczywiście były baśnie Andersena, które mnie wzruszały.
Do łez.
Do łez, tak. Ja potrafiłem płakać.
Kogo nie wzruszały.
No właśnie,
a
po to były.
W jakim wieku czytałeś takim wzruszeniowym?
Ja szybko się nauczyłem czytać. Nie wiem, jak to się stało.
Może jesteś wybitnie zdolny.
To nie wiem, tego nie rozstrzygajmy teraz. Natomiast no, to się stało szybko. Mój starszy brat miał elementarz, więc ja po prostu go tam gdzieś podkradałem. Sam się nauczyłem czytać.
Czyli jesteś z tych geniuszy, którzy się nauczyli czytać samemu.
Czy możemy zacząć omijać słowo geniusz?
Nie, nie
możemy. Nauczyłem się po prostu sam czytać i tyle. I jak już się nauczyłem, no to do dzisiaj mi zostało, że po prostu ja nie zasnę bez książki. Muszę chociaż zajrzeć i po 5 stronach usnąć, ale bez tego to jest mój środek nasenny.
A jakie bajki czytają twoje dzieci? Czy czytały, bo to prawie dorośli
nie.
ludzie?
To tu się skończyło fiaskiem, ponieważ tylko to, co ja im przeczytałem, przyswoiły. Natomiast nie lubią czytać i mówię to z krwawiącym sercem.
Jednak nie lubią czytać.
Nie.
Nigdy nie lubiły.
Nie.
Czytają to, co w internecie, czy tylko obrazki?
No nie, no tak.
Skrócona wersja.
Tak. No to, co wiemy świata. I na co narzekamy my, starzy ludzie. No ale tak jest.
Średniego pokolenia.
My mówiłem o sobie.
Nie, absolutnie nie piła do mnie. Nie, nie, nie. A jak patrzysz na tę młodzież?
Ale tylko jeszcze bym chciał powiedzieć o bajce, która...
Tak.
Odarpi syn Egigwy był. To znaczy, to nawet nie była bajka, ale powieści Centkiewiczów, Arkadego Fidlera, wszystkich Tomków. To mimo wszystko były jakieś przygodowe...
Płakałeś nad Winnetou, rozumiem.
Tak. Ja w ogóle mam dosyć takie łatwe serce do wzruszeń.
Nie wstydzisz się zapłakać no, w sytuacjach prywatnych na przykład.
No tak, tak.
Czy sztuka pozwala ci się tak wzruszyć, że płaczesz?
Tak, tak, tak.
Na oczach innych?
No staram się na oczach nie, bo trochę się tego wstydzę, że jestem takim... łatwym łupem dla...
Ale dlaczego? Dlaczego nie można się wstydzić melancholii ani serca?
No, ja się wstydzę. Nie chcę, żeby mnie ludzie oglądali zapłakanego. No. Także nawet ukradkiem ocieram łzy
Ale
gdzieś w kinie.
Ale ty możesz do płaczu skłonić, tak samo jak i do
chcę
śmiechu.
To, ja chcę to robić. Uwielbiam, jak ludzie...
Lubisz patrzeć, jak inni płaczą?
Znaczy, jako realizator. Nie, waham się użyć o sobie słowa artysta, no ale powiedzmy, że jako artysta uwielbiam, jak ludzie i płaczą, i się śmieją. I to w zaprogramowanych przeze mnie matematycznie miejscach, bo to jest matematyka, zawód, który uprawiam.
No nie tylko, to są też wzruszenia. Chciałam zapytać o to, czy przebywanie wokół ludzi, którzy znają takie wspaniałe teksty, otoczenie się taką najlepszą literaturą świata, najwspanialszym teatrem, czy twoim zdaniem to czyni artystów, reżyserów, dyrektorów teatrów lepszymi ludźmi?
Niestety to nie jest recepta na to, żeby być lepszym. Już dzisiaj mówiliśmy o wybitnym aktorze, który dopuszczał się przekroczeń. Więc chciałbym w to wierzyć, ale to chyba niestety nie zawsze się sprawdza w każdym razie.
Współpracowałeś z Adamem Hanuszkiewiczem.
Tak.
Robiliście fantastyczne przedstawienia, głośne, sławne, na bardzo sławnych scenach. I znałeś Adama Hanuszkiewicza z tej drugiej strony, czyli osoby współpracującej wedle jego wskazówek. A wiadomo, że to był artysta wymagający, widzący grę aktorską i sztukę po swojemu.
Tak.
I tutaj będzie pytanie po tym długim wstępie. Otóż bardzo dawno temu w telewizji, polskiej telewizji, zrobiłam wywiad z Adamem Hanuszkiewiczem i mnie zadziwiło to, że on mówił o eksterioryzacji. Opowiadał takie metafizyczne zjawisko, jak potrafi, będąc sam w teatrze, czuć, że jego duch unosi się, i naprawdę poważnie to mówił. Ja w ogóle uważam, że to jest poważna sprawa, a nie poważna. I ten jego duch krążył po teatrze. No i to jest wspaniałe przeżycie. Jego zdaniem to było wspaniałe przeżycie. Tobie się zdarza eksterioryzacja?
Nie.
Powiedział krótko. A spodziewałbyś się po Adamie Hanuszkiewiczu, tak, że mu się zdarza?
Tak.
A dlaczego?
Adam Hanuszkiewicz, niewątpliwie wspaniały artysta.
Ale też słynny z ostrych metod scenicznych.
To też, ale... Czasem przydarza się coś, co można by nazwać oględnie narcyzmem. Nie tylko artystom.
I ty nie podlegasz temu.
Ja tego nie wiem. Moim zdaniem to jest cecha, która mnie w każdym razie by osłabiła. Dlatego ja nie znajduję w sobie takich cech. Bo ja uważam, że to jest słabość, a nie siła w tym. Moim zdaniem Adam Hanuszkiewicz wierzył, że to jest narcyzm, który ja zauważałem, że to jest jego siła. Dlatego być może doświadczał
eksterioryzacji.
Tak.
Wyjścia z...
A dlatego u mnie jest tak krótkie nie na ten temat.
Aha, rozumiem, do czego, jak to się mówi, pijesz. No, wiadomo, że był bardzo trudny we współpracy, że był narcyzem, zresztą sam o tym mówił. Jednocześnie stworzył dzieła, które są niezapomniane.
Bezwzględnie, tak. Natomiast sam popracowałem z nim kilka razy. Widziałem, jak wielkie koszty poniosły aktorki i aktorzy. Mnie się udało, nie. Nie wiem dlaczego nawet.
Ale to on mówisz mnie... od początku, że miałeś grubą skórę. Nawet... A może te debiuty genialne ciebie już wtedy twardziły?
Chyba miał jakąś słabość do mnie, że nie potrzebował też. Może ja umiałem się przemknąć.
Niepostrzeżenie,
Nawet
jak
nie,
mówił
tylko
Gustaw Holoubek.
Bo on zastawiał te różne pułapki, pole minowe za pomocą zadań, których...
I patrzył, kto wpadnie.
I patrzył, kto jak je zrealizuje. Widocznie mnie się udawało to na jakimś satysfakcjonującym go poziomie je realizować, ale jak ktoś sobie z tym nie umiał radzić, no był okrutny i to było słabe.
Czyli też jednak garbował skóry. Patrzył, kto
tak,
przeżyje
jeszcze,
w tych opopach.
No tak, no, jeszcze najgorsze jest w tym wszystkim to, że on to robił po pierwsze w imię i na ołtarzu sztuki, po drugie głęboko wierzył w to, że to jest metoda. Nie był złym człowiekiem, to nie był potwór. Wielu z nas nie jest. To nie jest coś, co sobie zamierzyliśmy.
Nomocowych.
Tak.
To nie potwory.
Bywają oczywiście przypadki.
Ofiary systemu, który panował.
Tak, no jakoś ktoś wmówił komuś coś i
tak
że to tak ma być.
Tak jak w kryminałach.
No tak. Bywają przypadki ludzi, którzy są tak zakompleksieni, że to dla nich jest karma. I to wtedy się dzieje z premedytacją. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że Adam Hanuszkiewicz robił to z premedytacją, natomiast to robił. No.
Ale ty syndromu sztokholmskiego nie przeżyłeś.
Nie, nie, nie.
Nie.
Nie. Nie.
To są tacy, którzy...
Wiem. To wtedy oni mówią, ale to było dla mojego dobra. Wtedy oni mówią, ale to mi dało taką siłę i otwartość. Nigdy nie mieli okazji sprawdzić, czy taką otwartość i taką siłę uzyskaliby od człowieka, który by im tego nie zrobił. To mnie smuci.
Moim zdaniem ty miałeś taką siłę poprzez współpracę, dzięki współpracy z Jerzym Grzegorzewskim, który miał zupełnie inny
Myślę, że tak.
sposób podchodzenia do aktorów. I ty wiesz o tym najlepiej, bo jednak przy nim rozkwitałeś najbardziej.
Myślę, że tak. Chociaż zdarzają się i zdarzały przypadki takiej współpracy z Grzegorzewskim, których nie wytrzymali najwięksi aktorzy. Z kolei jego...
Duży.
Z kolei...
Nic nie powiesz, żadnych nazwisk.
Brak, ten cudowny dla mnie brak jasnych i z góry upatrzonych rozwiązań na scenie doprowadzał niektórych moich wspaniałych kolegów do szału, bo oni mówili, ale to co ja mam robić? Oni właśnie chcieli, żeby ktoś przyszedł i powiedział, idź tam, zrób to, powiedz głośniej, powiedz ciszej. Ja uwielbiałem to, jak Grzegorzewski nie wiedział, co jest dalej. Moim zdaniem to jest najcudowniejsze.
Stawał się na aktora.
Nie, no i tak, i tak. Ale przede wszystkim szukał z wielkimi kosztami, co uwielbiam, albo we własnej wyobraźni, albo właśnie w wyobraźni aktorek i aktorów. I to było cudowne. To było dla mnie odkrywcze. Ja po prostu oszalałem, jak pierwszy raz się z nim spotkałem, jak zobaczyłem, jak on mówi, panie Wojtku,
jak to zrobić?
Jak my to zrobimy? A ja zawsze byłem pewien, że ja jestem od tego, żeby właśnie powiedziano mi, jak idź tam, zrób to, powiedz szybciej, powiedz ciszej. A tu nagle ktoś w cudowny sposób nie wie. Moim zdaniem nie wiedzieć w sztuce to jest pierwszy krok do tego, żeby ona najpiękniej powstała i rozkwitła. Nie wiedzieć,
tak,
co
nie
dalej.
Wiedzieć to jest jeden z najbardziej twórczych procesów, bo prowadzi do tego, albo nie prowadzi, żeby się dowiedzieć.
No tak, co jest dalej.
Czy te doświadczenia teatralne i właśnie tych subtelnych uczuć, o których mówisz, czy te doświadczenia przekładają się na twoje życie rodzinne, twoje wychowanie dzieci? Czy przez to jesteś już nie lepszym człowiekiem, bo to już jakby zakończyłeś tę dyskusję, ale lepszym ojcem?
No, myślę, że to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, że jestem uważny, to nie tylko w szkole jestem uważny, czy w pracy z aktorkami, aktorami, czy moimi pracownikami teraz w teatrze i pracownikami i pracowniczkami w akademii. Myślę, że jestem uważny i pewnie nie wszystko widzę, jak to każdy rodzic, ale staram się zobaczyć.
Każdym rodzicom bardzo to podziwiam w tobie i twojej żonie, że zdecydowaliście się na adopcję. To nie jest zwyczajne rodzicielstwo. Albo jest nadzwyczajnym rodzicielstwem. Ja nie mówię tego w sensie pejoratywnym, absolutnie, ale ta decyzja szlachetna, ona przez bardzo wiele osób jest źle interpretowana jako wielkie ryzyko. Czyli nie wiadomo, jaki kod genetyczny to dziecko, to dziecię małe ze sobą przyniesie. Nie baliście się tego?
Do dzisiaj w ogóle o tym nie myślę, więc...
Po prostu stają się podobne do ciebie i do żony.
Tak, i to nawet fizycznie. Tak.
Czyli kod genetyczny nie ma takiego wielkiego znaczenia.
W ogóle o tym nie myślę.
Psychologia się trzęsie.
W ogóle nie mam, ale co by to zmieniło, gdybym teraz o tym myślał i się tworzył?
To nie zmienia miłości.
Nie.
To szczęśliwe dzieci.
No chciałbym, żeby były.
Szczęśliwe, szczególnie na Mazurach.
No ale to też pewnie dlatego, że ja tam też jestem szczęśliwy.
No właśnie do tego dążę, że jednak wpływ rodziców na dzieci to jest absolutnie podstawowa... Takie podstawowe zadanie i cecha, którą albo na dzieci przekładasz, albo nie.
Tak.
Myślałam, czy powiesz nie, bo ty wszystkie komplementy.
No
dlaczego
nie, ale...
tak nie chcesz przyjmować komplementów i dobrych rzeczy?
Nie, no chcę, fajnie, miło słyszeć, ale...
Nie masz kompleksu niższości.
Do dzisiaj nie zauważyłem, ale może to jest jakiś skryty głęboko kompleks większości. Nie mam takiego poczucia.
Przede wszystkim życzę ci dobrego dyrektorowania w Teatrze Współczesnym.
Ja odpukam.
I tak jak powiedziałeś, najpiękniejszym widokiem dla dyrektora, ty użyłeś tego słowa, jest ogonek do...
Nie, tak się już nie mówi, no tak.
Kolejka, skąd ten ogonek się wziął?
To będzie trudne, bo teraz w czasach, kiedy się kupuje przez internet bilety...
Takie słowo ogonek, skąd się wziął? Tak się... Skąd się wzięło?
A nie mówiło się u ciebie nigdy na kolejkę ogonek?
Nie.
Naprawdę?
Może jest regionalne.
A tego nie wiem, no w każdym razie... No,
to... Ja jestem z Krakowa, to nie mówili.
A ja z Mrągowa. Wiesz co, no nie, no jest ogonek.
Nie, czy... nie, oczywiście trochę się przekomarzam. To jest piękne słowo, to w ogóle wzruszające, jak nagle sobie przypominamy te dawne słowa.
Tak, tak, o bajkach ostatnio, no nie, nawet dzisiaj rozmawiałem o bajkach, bo dzisiaj jest dzień
wywiadu?
Postaci bajkowych, coś takiego. I miałem rozmowę
na temat... Pracowałeś w teatrze dziecięcym.
To też, ale dubbing szczególnie...
Dubbing. Tak. Kilkadziesiąt ról i Shrek. To masz nieprawdopodobny dorobek jako aktor.
Ale dubbingu. Zmierzam do tego, że pani mnie spytała,
ja wiem,
jakie
razu,
bajki.
Ja mówię coś dobrego, to ty zmierzasz do czegoś innego.
To właśnie wspominałem Bolka i Lolka, wspominałem Reksia, Zaczarowany Ołówek, Żwirka i Muchomorka. I teraz, skoro pytałeś mnie o bajki, no to ja się na takich bajkach wychowałem. Ja uważam, że bajki to jest świat wyobraźni nieoceniony i niedoceniony.
Dlatego pytałam o bajki, które wpływają na twojego syna i swoją córkę.
No to ja tam czytałem im przede wszystkim Andersena, no bo sam wiedziałem, że to mnie tak doświadczało.
A potem szybko nastąpiły inne bajki? Takie skrótowe, komiksowe?
Ja chyba szybko w przygody, tak. W westerny, ale nie filmowe, tylko Maya, czyli Winnetou uwielbiałem. No i to jest już wspomniane wszystkie serie Tomka.
Czy ty, tak jak Michał Żebrowski niedawno mi opowiadał, czujesz się najszczęśliwszym na właśnie na Mazurach? Michał mówił tak, on oczywiście w górach się czuje
no tak.
najszczęśliwszym, ale mówił, że...
Warszawiak z urodzenia.
Tak.
Ja rozumiem, że ja urodzony na Mazurach, no to... Ale ten taki...
No ale wychowany w większym mieście. Czyż nie? Studiujący w Łodzi.
No tak. No, ale ja mam prawo tęsknić do Mazur, a on do gór? Niech tu siedzi. No.
Ale on jako... Przepraszam, że mówimy nagle o Żebrowskim, Michale. On po prostu jako dziecko
ja wiem,
był wysyłany w góry. Nie, no on się czuje góralem. Ja się wcale mu nie dziwię, bo...
Ja też
się czuję w połowie góralką.
Chociaż ja... Nie będę teraz udowadniał wyższości Mazur nad górami i nizinami i wyżynami.
No niziny brzmią gorzej.
Trochę tak.
Nie dokończyłeś. My jesteśmy,
tak, po jeziorzami. Mhm. No więc czy ja się najbardziej czuję szczęśliwy na Mazurach? Jestem tam szczęśliwy, ale to nie jest ślepa miłość. Ja tam uwielbiam być, ale cały czas jeszcze też bardzo lubię to, co robię, czy reżyserować, czy grać, więc no tam nie miałbym za dużej widowni.
Czyli utrzymujesz ten
widowni.
Wspaniały balans.
Ja
tam
wiem.
Masz, nie wiem, no ryby jako widownię, milczące
ryby. Ja też w ogóle nie jestem wędkarzem, jak każdy prawdziwy Mazur. Nie jestem grzybiarzem.
A jesteś psiarzem?
Mam psa, mamy psa, tak.
I kota?
Dzieci moje mają koty i psy. Tak.
Musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję.
To kończmy. Ja dziękuję. Naprawdę?
Nie, ja dziękuję.
Porany.
Czas, a nie dzwonił ci ten...
Nie,
bo
mnie nie
zegarek.
Dzwoni. To tobie miał dzwonić.
Nie, ja liczę w pamięci. Ja metodą prymitywną.
Dziękuję. Bardzo nawet nie zauważyłem, kiedy godzina minęła.
Dziękuję.
Nie, to ja dziękuję.
To ja dziękuję.